Japonia zniosła zakaz eksportu broni. Zakaz, który nałożyła sama na siebie kilkadziesiąt lat wcześniej. Japonia nie tylko eksportuje broń, ale sama także bardzo intensywnie się zbroi i zrywa ze swoją taką tożsamością pacyfistycznego, niewinnego państwa. Tożsamością, które tak naprawdę nie bardzo jej leżało, bo teraz Japonia wraca do tej tożsamości takiego militarystycznego, azjatyckiego zakapiora.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Gigapromocja minus 20% na All Nutrition. Użyj kodu ZERO i zgarnij rabat na swoje ulubione produkty.
Proste, że majówka na bogato. Na bogato, bo z Zen oszczędzisz dokądkolwiek wyjedziesz.
Partnerem kanału Zero jest JBB Bałdyga, producent wędlin Zero E z czystym składem.
Nie zwlekaj, kup bilet na kongres Zero już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Powrót do tej militarystycznej tożsamości bardzo oczywiście nie podoba się Chinom. Chinom, które nie bez powodu widzą w Japonii zagrożenie. Ale o tym za chwilę. Na razie porozmawiajmy jeszcze o tym, co się dzieje w samej Japonii. Przez dziesięciolecia Japonia właściwie udawała kogoś, kim de facto nie była. Japonia pod wpływem, lekkim wpływem Stanów Zjednoczonych oczywiście zadekretowała taki państwowy pacyfizm. Stała się taką Szwajcarią Azji, dalekiej, dalekowschodniej Azji, Szwajcarią, która nie eksportuje broni, która właściwie nie ma własnych sił zbrojnych i której konstytucja właściwie zakazuje prowadzić wojnę. Armię oczywiście Japonia miała, tylko ona nazywała się dosyć kłamliwie siły samoobrony. Aczkolwiek przez dziesięciolecia Japonia rzeczywiście na tej armii oszczędzała, między innymi także dlatego miała tak imponujący wzrost PKB w latach 60. czy 70. Nie musiała za dużo wydawać na armię. Bezpieczeństwo gwarantowały jej właściwie Stany Zjednoczone. Ale armia istniała, ostatnio istnieje jeszcze bardziej. Natomiast Japonia chce ostatecznie zerwać z tą fikcją pacyfizmu i z fikcją nieposiadania armii. I zapowiada, że będzie wydawać 2% PKB na zbrojenia, tak jak to robi, czy powinno robić wiele państw NATO. Ale co najważniejsze, Japonia chce zmienić swoją pacyfistyczną konstytucję. W 1947 roku, właśnie po II wojnie światowej, Japończycy przy wsparciu Amerykanów przyjęli taką bardzo ugodową, pacyfistyczną konstytucję, która w artykule 9 stanowi, że Japonia zrzeka się prawa do wojny i posiadania sił zbrojnych. No i wyrzucenie tego zapisu to jest główny cel premier Sanae Takaichi. To jest pani premier, zwana żelazną premier, na wzór trochę Margaret Thatcher, która odgrywa w tej chwili decydującą rolę na scenie politycznej Japonii, co jest tym bardziej godne uwagi, że Japończycy, nie oszukujmy się, są społeczeństwem dosyć patriarchalnym i kobiety tam raczej do tej pory przynajmniej w polityce wielkiej roli nie odgrywały. A tu proszę, teraz taki przełom. Bo to jest oczywiście pierwsza kobieta premier w historii Japonii. Jest to zarazem premier, o której na pewno nie można powiedzieć, że jest bezpłciowa, niecharakterystyczna. Nie, to jest silna osobowość i chyba od lat Japonia tak mocnej osobowości u steru państwa nie miała. Nowy rząd, rząd pani premier, zerwał też z tradycją nieeksportowania broni, takiej zabójczej broni, za granicę, poza Japonią. I co więcej, on chce tę broń eksportować, dlatego że chce jak najlepiej wyposażyć swoich sojuszników w regionie, czyli Tajwan i Filipiny. To są państwa, które... Tajwan nie jest do końca państwem, ale to na marginesie. To są miejsca, które Japonia chce jak najlepiej dozbroić, dlatego że widzi w nich po prostu potencjalnych sojuszników w ewentualnych konfliktach. Przede wszystkim z Chinami, ale być może także z takim agresywnym, małym, ale bardzo zadziornym państwem jak Korea Północna. A Japonia chociaż do niedawna jeszcze państwo pacyfistyczne ma co eksportować. Japończycy no, mają przede wszystkim bardzo bujną, bogatą tradycję, jeżeli chodzi o flotę bojową. I teraz też produkuje okręty wojenne, które są, czy mogą być prawdziwymi hitami eksportowymi. Bo produkuje takie specyficzne niszczyciele, które mogą stanowić jednocześnie coś w rodzaju mini lotniskowców, bo mogą z nich startować pionowo myśliwce F-35. Japonia ma też takie bardzo nowoczesne fregaty, które będą no, na pewno łakomym kąskiem dla państwa, które chce nieco zmodernizować swoją flotę. Poza tym Japonia pracuje nad własnymi rakietami, które byłyby odpowiednikiem amerykańskich Tomahawków oraz nad własnymi pociskami hipersonicznymi. I w ogóle te prace technologiczne nad nowymi rodzajami broni w Japonii idą obecnie pełną parą. A idą parą właśnie dlatego, że Japonia po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna poczuła takie egzystencjalne zagrożenie. Egzystencjalne zagrożenie przede wszystkim ze strony Chin. No, które stają się coraz potężniejsze i które same coraz bardziej się zbroją, oraz z Korei Północnej, która sama z siebie nie jest jakimś szczególnie potężnym państwem, ale od czasu do czasu wpada na taki niezbyt sympatyczny pomysł, żeby w stronę Japonii, w każdym razie gdzieś tam na wschód, wystrzelić jakąś rakietę balistyczną, co Japończykom oczywiście nieszczególnie się podoba. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, bo oto Japonia zbroi się dlatego, że boi się Chin. Natomiast Chiny, prezydenta Xi Jinpinga, no, boją się Japonii, która się zbroi, a ona się zbroi dlatego, że zbroją się Chińczycy. Oba państwa wpadły w tak zwaną pułapkę Tukididesa i no, oba mają poczucie, że są skazane na konfrontację, czy zbrojną, czy jedynie ekonomiczną, która właściwie teraz dzieje się na naszych oczach, bo one jednocześnie, te dwa państwa współpracują gospodarczo, ale jednocześnie jak mogą, to sobie starają jakoś tam zaszkodzić. Tu jakieś embargo, tu jakaś złośliwość. No, relacje między Chinami i Japonią zdecydowanie są bardzo, bardzo skomplikowane. I może to jest dobry moment, żeby wyjaśnić, skąd ta wzajemna niechęć, skąd ta wzajemna nieufność. I tutaj musimy sięgnąć troszkę do historii. No tak jak musimy się zagłębić w historię, żeby zrozumieć naturę relacji polsko-niemieckich albo relacji polsko-rosyjskich. Otóż Chiny w tym regionie od zawsze były państwem środka, państwem dominującym. Były taką siedliskiem, ostoją i emanacją cywilizacji. Japonia była krajem, która uczyła się od Chin cywilizacji. Uniknęła podbicia przez Chiny, bo w czasach dynastii mongolskiej, za czasów Kubiwaja, Chińczycy próbowali podbić Japonię, ale Japończyków wtedy uratował tak zwany boski wiatr, kamikadze, czyli tajfun, mówiąc po prostu. Flota chińska była rozbijana przez potężne morskie sztormy, co pozwoliło Japończykom przetrwać jako całkowicie niezależne państwo, w przeciwieństwie na przykład do Korei, no, która była pod bardzo, bardzo silnymi wpływami kulturowymi, ale także politycznymi Chin. No, Japonia była suwerenna, można powiedzieć, że nawet za bardzo suwerenna, bo popadła w taki całkowity izolacjonizm. Zerwała relacje ze światem zewnętrznym, zerwała wszelkie połączenia handlowe z Europejczykami i Chińczykami. Japończycy kisili się w swoim własnym sosie, w sosie szogunatu, aż do połowy XIX wieku, kiedy to do Zatoki Tokijskiej przybyła eskadra amerykańska pod dowództwem komodora Perry'ego i po prostu wymusiła na Japończykach otwarcie się. Japończycy mieli się otworzyć na świat po to, żeby można było z nimi handlować. No i wtedy Japończycy z pewnym przerażeniem spostrzegli, że no, świat bardzo mocno im odjechał, a oni są krajem bardzo mocno zacofanym. I co się stało? Oni postanowili ten dystans nadrobić i to w bardzo szybkim tempie. I w okresie tak zwanej restauracji Meiji państwo japońskie rozesłało swoich wysłanników po całym zachodnim świecie, żeby czerpali stamtąd jak najlepsze wzory, według których Japonia, nowoczesna Japonia miała się urządzać. I tak na przykład Japończycy armię i system polityczny zorganizowali na wzór Prus, a potem cesarskich Niemiec, takie instytucje prawne, kodeks Napoleona i tym podobne, wzięli z republikańskiej Francji, natomiast flotę oczywiście przejęli od Wielkiej Brytanii, to znaczy wzorce przejęli od Wielkiej Brytanii i w ten sposób, wzorując się na tych potęgach europejskich, Japończycy urządzili w przeciągu jednego pokolenia właściwie niesamowicie nowoczesne, jak na owe warunki, państwo. To była właśnie restauracja Meiji, a w tym czasie Chiny podążały w zupełnie przeciwną stronę, bo Chiny zawsze uważały się za pępek świata. Państwo Środka, ta nazwa jest przykładem tego, uważały się za szczyt cywilizacji ludzkiej, z pewną pogardą patrzyły na barbarzyńców spoza Chin. Okazywało się, że państwa europejskie są znacznie lepiej rozwinięte od Chin, że są w stanie narzucać Chinom niekorzystne dla nich rozwiązania, a Chiny właściwie są wobec tych państw bezbronne. Chiny pogrążały się w kolejnych kryzysach politycznych, wybuchały tam kolejne powstania, takie jak powstanie Tajpingów czy powstania bokserów. Ta dynastia, która pochodziła z Mandżurii, była coraz mocniej krytykowana. No i Chiny były coraz gorzej zarządzane i stawały się coraz bardziej państwem takim dysfunkcyjnym. Wykorzystała to Japonia, która w 1894 roku napadła po prostu na Chiny i nastąpił szok. Przede wszystkim dla Chińczyków, ale też dla całego świata, bo wielkie, potężne, gigantyczne, z ogromną tradycją cywilizacyjną Chiny zostały bardzo łatwe przez Japończyków, przez nowoczesną armię japońską pokonane. Wtedy Japończycy przejęli kontrolę nad Tajwanem, także nad Koreą, ale przede wszystkim obnażyli słabość Chin, co jeszcze postanowiły wykorzystać pozostałe mocarstwa europejskie, no, które właściwie zaczęły traktować Chiny jako państwo takie półkolonialne.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Japonia jeszcze potwierdziła swój status państwa nowoczesnego i o takich aspiracjach mocarstwowych, kiedy kilka lat później pokonała Rosję w wojnie, która wybuchła w 1904 roku. Rosja została pokonana i na lądzie, i na morzu. W Rosji wybuchła wtedy rewolucja 1905 roku w efekcie tego szoku, że oto jakieś tam podrzędne państwo gdzieś na marginesach świata, Wielkie Cesarstwo Rosyjskie, pobiło na polu walki. W 1912 roku w Chinach upadło cesarstwo, narodziła się Republika Chińska, ale to wcale nie był koniec kłopotów, tylko raczej początek nowego etapu. Ta demokracja, ten republikanizm w Chinach przyniósł koszmarne efekty. To jest jeden z powodów, dla których Chińczycy tak obecnie nieufnie traktują demokrację. Chiny rozpadły się właściwie na takie walczące ze sobą mini państewka dowodzone przez watażków. No, był to upadek, tak to Chińczycy postrzegają dzisiaj. I ten upadek po raz kolejny wykorzystała Japonia. Najpierw w 1931 roku zajęła Mandżurię i utworzyła tam takie marionetkowe państwo Mandżukuo, a potem w 1937 roku zaatakowała ponownie Chiny. I dla części historyków to jest właściwie początek II wojny światowej, czyli nie 1 września 1939 roku na Westerplatte, tylko rok 1937 i atak Japonii na Chiny. Japonia w tych Chinach ugrzęzła, już nie odniosła tak wiekopomnego, tak świetnego zwycięstwa. Walczyła tam przez wiele lat. Japonia została zapamiętana tak, jak my pamiętamy okupantów niemieckich, hitlerowskich, nazistowskich, jak zwał, tak zwał, ale to byli Niemcy i dla Chińczyków właśnie tymi ludźmi, którzy przynieśli gwałty, mordy i okrucieństwo, byli Japończycy. Bo tych okrucieństw było rzeczywiście bardzo dużo. No, trzeba przede wszystkim wspomnieć o tak zwanej rzezi Nankinu. Japońska armia zdobyła Nankin w 1937 roku i przez 6 tygodni, zważmy jak długo, no, prowadziła tam właściwie eksterminację ludności. Mordowała często dla przyjemności, dla zabawy cywilów, mężczyzn, ale także kobiety i dzieci. No, często rzeź Nankinu porównuje się z rzezią Woli, która miała miejsce podczas powstania warszawskiego. Szacuje się, że w tej rzezi Nankinu zginęło od 40 do prawie 300 tysięcy zabitych, więc te rachuby są bardzo, no, szerokie, te najwyższe liczby pewnie trzeba odrzucić, ale nie tylko rzeź Nankinu jest pamiętana przez Chińczyków. Chińczycy pamiętają o zbrodniach medycznych, tak zwanej jednostki 731, która na Chińczykach, na obywatelach chińskich prowadziła eksperymenty medyczne. No, takie eksperymenty, od których po prostu skóra cierpnie, bo gdzieś tam w Mandżurii zrobiono taki pseudonaukowy obóz, trochę tak jak dr Mengele w Oświęcimiu. No i na przykład tam prowadzono takie pseudonaukowe eksperymenty polegające na wiwisekcji, tak? Czyli po prostu na cięciu człowieka na żywo, żeby sprawdzać na przykład jego odporność na ból, jak organizm reaguje na ból. Na Chińczykach testowano też rozmaite rodzaje broni biologicznej i chemicznej. Nic dziwnego, że uczestnicy tych, no, w cudzysłowie, eksperymentów ginęli, umierali, to często umierali w straszliwych męczarniach. Poza tym, no, Japończycy zamykali Chińczyków w komorach próżniowych, sprawdzali oddziaływanie niskich temperatur na żywych ludzi. No, wszystko to, co możemy sobie wyobrazić, że robili Niemcy, to robili Japończycy właśnie Chińczykom. Nic więc dziwnego, że Japończycy nie mają w Chinach najlepszej opinii. Ofiarami inwazji japońskiej były też kobiety. Co prawda głównie koreańskie, ale także Chinki, bo po prostu armia japońska zorganizowała taką gigantyczną służbę kobiet do towarzystwa. To było około 200 tysięcy kobiet, no, które były po prostu prostytutkami na usługach żołnierzy japońskich. I te kobiety zmuszano do usług seksualnych, gwałcono je często, traktowano w bardzo okrutny sposób. Tu mówimy tylko o tych okrucieństwach z regionu Chin, bo Japończycy mieli jeszcze na koncie trochę okrucieństw, kiedy walczyli z Brytyjczykami czy Amerykanami, ale te zostawmy nieco na boku. Nic dziwnego, że w Chińczykach, no, pozostała taka wrogość wobec Japończyków. Tym bardziej, że Japończycy w znacznie mniejszym stopniu niż nasi zachodni sąsiedzi rozliczyli się ze swoją przeszłością. Bo co prawda po II wojnie światowej Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu dokonał takiej mini Norymbergi w Japonii i tam skazano na śmierć głównych przywódców reżimu, no ale nie było takich głębszych czystek. Wielu naukowców z tego oddziału 731 uniknęło kary. Wielu wysokich oficerów japońskich, no, żyło w otoczeniu swoich rodzin oraz szacunku, którym darzyło ich japońskie społeczeństwo. No a symbolem tego był cesarz Hirohito, który był przecież głową państwa japońskiego w trakcie II wojny światowej, ale po wojnie generał MacArthur, szef wojsk okupacyjnych, stwierdził, że bez udziału cesarza nie da mu się zaprowadzić takich amerykańskich porządków na wyspie. No i Hirohito ocalał, panował zresztą bardzo długo, no ale był symbolem takiego nieodcięcia się Japonii od swojej historii z czasów II wojny światowej i o to też mają właśnie wielką pretensję Chińczycy. Oni uważają, że Japończycy wybielają historię, wybielają siebie, że japońskie podręczniki do historii mijają się z prawdą, a japońskie miejsca pamięci, takie jak na przykład w Hiroshimie czy Nagasaki, koncentrują się na tym, że to Japończycy byli ofiarami II wojny światowej, kiedy prawda wygląda nieco, a nawet zupełnie inaczej. No i ten brak rozliczenia z historią, brak takich autentycznych przeprosin, to jest coś, co Chińczycy pamiętają. Zresztą nie tylko Chińczycy, Koreańczycy tak samo. I jest to coś, co wisi nad tymi relacjami chińsko-japońskimi. Co jakiś czas ta historia wypływa, tryska właściwie na wierzch i nakręca takie wzajemne nacjonalizmy. Z jednej strony chiński, z drugiej strony japoński. Zatem historia jest takim bardzo żyznym gruntem, na którym rośnie obecny, współczesny konflikt chińsko-japoński. Dlatego, że Chińczycy, budując swoją potęgę, zaczęli oczywiście od kwestii przemysłowych, gospodarczych, ale zaczęli także rozbudowywać armię. To spowodowało, że Japonia, kraj pacyfistyczny, w dużej mierze rozbrojony, poczuł się zagrożony i w związku z tym zaczął się na potęgę zbroić oraz zbroić swoich sąsiadów, takich jak Tajwan czy Filipiny. To oczywiście spotęgowało jeszcze te napięcia między Chinami i Japonią i dzisiaj no, ta temperatura wzajemnych relacji jest szalenie wysoka. Amerykanie widzą w Japończykach swojego głównego sojusznika na Dalekim Wschodzie, głównego sojusznika, który w razie potrzeby pomoże im rozwiązać problem chiński, który w razie potrzeby będzie sojusznikiem w gorącym konflikcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bo taki konflikt na przykład o Tajwan wcale nie jest zupełnie nieprawdopodobny i Amerykanom zależy na tym, żeby Japończycy jak najlepiej do tego konfliktu potencjalnego byli przygotowani. Czyli dla Amerykanów to nie jest problem, że Japonia odrzuca tę swoją pacyfistyczną tożsamość, że zmieni konstytucję, że zbroi Tajwan czy zbroi Filipiny. Nie, z punktu widzenia amerykańskiego to jest dobrze, bo Japończycy robią to, co powinni robić zdaniem Amerykanów Europejczycy, a robią w to sposób zbyt mało aktywny. Te relacje japońsko-chińskie no, są właściwie uwięzione w takim błędnym kole, w takiej spirali niechęci i one się, ta spirala nakręca się jeszcze w wyniku nacjonalizmu, bo i Japończycy, i Chińczycy to są narody no, bardzo nacjonalistyczne. Z punktu widzenia europejskiego to są okropni, ksenofobiczni nacjonaliści, którzy niechętnie przyjmują na przykład migrantów do siebie, bardzo dbają o taką narodową, to nie zabrzmi najlepiej, ale w gruncie rzeczy o to chodzi, o taką narodową czystość i o tożsamość narodową, taką bardzo patriotyczno-nacjonalistyczną. Podsumowując ten temat, no, trzeba powiedzieć, że Japonia już raz pokazała, że w bardzo krótkim czasie potrafi stać się prawdziwym mocarstwem militarnym. No i teraz ma podobny plan, bo w ciągu kilku najbliższych lat chce stać się trzecią armią na świecie, a trzecia armia w Japonii i druga albo czwarta w Chinach, w zależności od tego, jak liczyć, no to jest recepta na naprawdę potencjalny kryzys i to bardzo gorący kryzys.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.